Przed Sejmową Komisją Śledczą zeznania składa dziś Tomasz Arabski, który w latach 2007-2013 pełnił funkcję szefa kancelarii premiera Donalda Tuska.
Przesłuchanie, które rozpoczęło się kilka minut po godzinie 12, relacjonuje dla Państwa redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Głównym wątkiem przesłuchania jest notatka ABW dotycząca Amber Gold. Posłowie pytają Arabskiego o jego działania po tym, gdy do kancelarii wpłynęła dotycząca Amber Gold notatka, jaką w maju 2012 roku ówczesny szef ABW Krzysztof Bondaryk wysłał do 6 najważniejszych osób w państwie. Między innymi do premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz ministra finansów Jacka Rostowskiego. Notatka zawierała informacje o tym, że w ocenie ABW Amber Gold to piramida finansowa. Członkowie komisji chcą się dowiedzieć, jakie wytyczne otrzymał Tomasz Arabski od Donalda Tuska w sprawie spółek Marcina P.
Ja pytam o obietnicę premiera Donalda Tuska Polakom, że on tej sprawy nie zostawi, że on wyjaśni, co nie zadziałało i wyciągnie konsekwencje. I pytam pana, czy prowadził tą kontrolę, którą obiecał i jakie konsekwencje wyciągnął, czy jakie zamierzał wyciągnąć?
Przeprowadzono audyt funkcjonowania różnych instytucji państwowych i oceniono przyczyny, dla których doszło do tej sytuacji. Wedle mojej wiedzy, jeśli chodzi o rozwiązania prawne funkcjonujące wtedy, to rozwiązania prawne pozwalały na rozwiązanie tej sytuacji tak, aby nie doszło do budowy OLT. Natomiast część instytucji, postępując prawidłowo, być może nie wykazało wystarczającej determinacji.
Wiceszef komisji, poseł Tomasz Rzymkowski, wskazuje, że nazwisko Arabskiego pojawia się w zeznaniach poprzednich świadków.
To znaczy wątek dotyczący prac Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, kwestie związane z komunikacją z prezesem Rady Ministrów właśnie za pośrednictwem pana ministra Arabskiego. To była osoba, do której w pierwszej kolejności zwracali się ministrowie z różnymi sprawami, nie tylko dotyczącymi tymi Amber Gold.
W wyniku afery Amber Gold poszkodowanych zostało około 19 tysięcy osób. Ich straty szacuje się na 851 milionów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Sejm.
Do końca roku Ministerstwo Edukacji Narodowej chce przedstawić rekomendacje do doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapowiedziała szefowa resortu Anna Zalewska. Minister podkreśliła, że zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela doskonalenie zawodowe stało się dla nauczycieli obowiązkowe.
Minister jest gościem specjalnym trwającego na PGE Narodowym w Warszawie Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji. Wśród poruszanych kwestii jest m.in. problematyka kompetencji nauczycieli oraz obecność nowych technologii na wszystkich etapach edukacji.
Rewolucja 4.0, sztuczna inteligencja, zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość wymusza różne działania związane z wypracowaniem, nauczaniem, przygotowaniem do nowych umiejętności, mówiła na briefingu prasowym szefowa resortu Anna Zalewska. Omówiła też, jakie innowacje planuje wprowadzić MEN.
Nie tylko zmiana podstaw programowych, na przykład o podstawie programowania mówimy już w klasie pierwszej szkoły podstawowej, nie tylko więcej informatyki, nie tylko szerokopasmowy internet w każdej szkole, multimedialna tablica w każdej klasie, czy przedmiotowe gabinety dobrze wyposażone, by teorię zderzyć z praktyką, ale również kluczowe dla edukacji, kluczowe dla szkoły uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli. Po pierwsze staje się oczywistością, bo tak zostało to zapisane w karcie nauczyciela, że jest to obowiązkowe doskonalenie, ale chcemy o nauczycieli zadbać.
Ideą Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji jest podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy.
W trakcie kongresu przedstawione zostaną założenia nowego unijnego programu edukacyjnego, następcy programu Erasmus+, który realizowany będzie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli w latach 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała podwojenie w przyszłym budżecie wydatków na cele edukacyjne.
Bóg jest obecny w swoim słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią, piszą księża biskupi w liście pasterskim z okazji 8 tygodnia wychowania. Rozpoczął się on wczoraj pod hasłem „W poszukiwaniu drogi”.
Księża biskupi zachęcają, by przeżyć ten czas jako przygotowanie do 15 Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat młodzieży i rozeznawania powołania, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Pismo Święte jest najlepszym kompasem w naszym życiu. Wskazują na to księża biskupi w specjalnym liście na 8 tydzień wychowania, który będziemy przeżywali w Polsce do 15 września pod hasłem Wybór drogi. Właśnie nawiązując do tego hasła, księża biskupi dodają, że często w naszym życiu stajemy na rozstaju dróg. Nie wiemy, jaką decyzję podjąć. W takich sytuacjach Pan Bóg przez swoje słowo daje odpowiedź na nasze pytania. W sumie dla około 2 miliardów chrześcijan na świecie Pismo Święte jest kompasem w życiu. Wystarczy tylko je otwierać, choćby na chwilę, a przez to patrzeć na ten kompas.
Na czas 8 tygodnia wychowania Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski we współpracy z Radą Szkół Katolickich przygotowała specjalne materiały. Są to propozycje kateches, konferencji i rozważań związanych z problematyką rozeznawania powołania i towarzyszenia dzieciom i młodzieży w rozpoznawaniu drogi życia.
Materiały mają stanowić pomoc dla duszpasterzy, katechetów i wychowawców. Dostępne są na stronie internetowej Tygodnia Wychowania www.tydzieńwychowania.pl.
Komisja Europejska liczy na to, że rząd Szwecji, który powstanie w wyniku niedzielnych wyborów parlamentarnych w tym kraju, będzie tak jak obecny gabinet mocno zaangażowany na rzecz Unii Europejskiej, oświadczył rzecznik komisji.
Zgodnie z nieoficjalnymi wynikami niedzielne wybory wygrała rządząca Szwecją Partia Robotnicza Socjaldemokraci, zdobywając 28,4%. Konserwatywno-liberalna, umiarkowana partia koalicyjna zajęła drugie miejsce z wynikiem 19,8% głosów.
Na trzecim miejscu uplasowało się antyimigranckie ugrupowanie Szwedzcy Demokraci z wynikiem 17,6%. Żaden z dotychczasowych bloków partii, ani ten z socjaldemokratami na czele, ani centroprawicowy, nie zdobył większości w parlamencie.
Litwa, która obecnie przeznacza na obronę 2% PKB, chce do 2030 roku zwiększyć wydatki na ten cel do 2,5%, przewiduje porozumienie o założeniach polityki obronnej, które podpisali liderzy partii politycznych reprezentowanych w Sejmie.
W preambule porozumienia wskazano m.in. na realizowaną przez Rosję politykę łamiącą prawo międzynarodowe i prawa człowieka na Krymie, na Ukrainie i w Gruzji.
Jak czytamy, Litwa zobowiązuje się solidarnie z NATO, Unią Europejską oraz społecznością międzynarodową przyczyniać się do rozstrzygania międzynarodowych wyzwań bezpieczeństwa.
Podpisany dokument przewiduje kierunki rozdysponowania środków na rozwój infrastruktury wojskowej, podnoszenia prestiżu zawodu wojskowego, przygotowania rezerwy czy uodpornienia społeczeństwa na zagrożenia hybrydowe.
W 2022 roku Litwa ma też podjąć decyzję w sprawie wprowadzenia poboru powszechnego. Decyzja będzie zależała od tego, czy większa część środków zostanie skierowana na modernizację wojska czy na przygotowanie rezerw osobowych.
To były wiadomości w Radiu Maryja.